Cześć, tu Dominika. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Ważne. Jeszcze kilka lat temu niewiele wiedziałam o tej miejscowości. Na pewno nie przyszłoby mi do głowy, żeby pojechać tam na weekend. Po prostu zwiedzić, poodkrywać. Tak, jeśli chodzi o Łódź, byłam zupełną ignorantką. Tymczasem jest to mega bogate miasto na tak wielu warstwach, kulturalnie dużo inicjatyw, muzycznie dzieje się tam naprawdę sporo, architektonicznie bardzo ciekawe, historia no to już w ogóle temat na 100 książek. Jedną z nich, choć tylko po części poświęconą historii, jest Łódź, miasto po przejściach. To zbiór tekstów dwóch reporterów, Wojciecha Góreckiego i Bartosza Józefiaka. Pan Górecki opisywał to miasto w latach 90., bardzo burzliwym okresie. Pan Józefiak zaś przygląda się współczesnej Łodzi i jej obecnym problemom. Czego dotyczą, o tym opowie nam sam Bartosz. To nie jest pierwszy wywiad, którego udzielasz w związku z tą książką. Z tego, co mówiłeś, zanim odpaliła mikrofon, to było ich trochę i będzie jeszcze trochę. Jak się czujesz po tej drugiej stronie?
No dziwne to jest uczucie, bo zwykle to ja zadaję pytania, ale bardzo miłe i fajnie, że widać też, że ludzie, którzy z nami rozmawiają, w większości są dobrze przygotowani, czytali tę książkę i mają jakieś swoje przemyślenia i to jest ciekawe konsultować to, co my napisaliśmy z tym, jak ludzie tę książkę odczytują, nie? Na razie super. Mieliśmy jedno spotkanie autorskie w Łodzi i było mnóstwo ludzi, bardzo to też było miłe. Zobaczymy, jak będzie dalej w innych miastach.
Czy to znaczy, że odczuwasz, że jest głód Łodzi, jeśli chodzi o książki? W sensie książek o Łodzi.
To oczywiście zobaczymy, jak już będziemy mieli jakieś wyniki sprzedaży, ale mam wrażenie, że łodzianie na pewno czekali na taką książkę. O sobie, taką współczesną. Wiem, że ponieważ tam są też polityczne wątki, to ona się szybko rozeszła w Urzędzie Miasta i była wnikliwie czytana, doniesiono mi.
A tam jest to Urzędzie Miasta trochę.
Jest, tak. Okazuje się, że jest w ogóle duża publika, dużo czytelników reportażu w Łodzi, nie? Więc jak to się zbiegło, czyli książka o Łodzi plus fani reportażu, no to spotkanie było super udane. A czy w innych miastach jest zapotrzebowanie na Łódź? No ja trzymam kciuki, żeby było. Bardzo dużo ludzi mi na przykład mówi, że o Łódź super, nigdy nie byłam, nie? Albo byłem tylko przejazdem. Ludzie czają, nie? Generalnie ciężko, żeby nie wiedzieli, co to jest Łódź, ale nie jeździ się tam turystycznie, jak się jeździ do Krakowa, do Wrocławia, wszyscy jeżdżą do Warszawy, bo muszą, a do Łodzi właśnie nie, nie? Więc myślę, że się zainteresują też w innych miastach.
Zanim przejdziemy do tematów społecznych, chciałam cię zapytać o inny temat, o którym wspominacie w książce, mianowicie łódzkie osobistości, łódzkie legendy. Czy jest ich wiele?
No my mamy dwie takie łódzkie legendy, właśnie Michaela, który jest w naszej książce i przeszedł niesłychaną metamorfozę od czasu, jak Wojtek o nim pisał, a potem okazał się wybitną postacią, ale nie będziemy czytelnikom zdradzać, co to za historia. Jak dojdziecie do końca, to
odkryjecie. A ja chciałam o to zapytać, najgorzej.
No możesz zapytać jeszcze.
No właśnie, mam trochę problem, bo nie chcę spoilerować tej historii.
No, my też mieliśmy problem, żeby...
Czy już została zaspoilerowana, czy wciąż jakby...
Wiesz co, zależy. W różnych tekstach, niektóre nie spoilerują, a niektóre na przykład... Znaczy my nie spoilerujemy w wywiadach, a niektórzy recenzenci trochę...
Aj.
Zabawę.
No dobra, to może ja nie będę jej tak psuła, ale w takim razie zapytam o to, no bo... Znanych łodzian jest bardzo dużo. Mamy tak. Po prostu no, od filmu, kultury w stylu Borys Szyc po znanych reżyserów. No, przekrój ogromny, sportowcy. Czemu ta postać?
To był totalny zbieg okoliczności, że Wojtek o nim napisał reportaż w latach 90. No i potem jak śledził jego losy, no to odkryliśmy właśnie, jaką karierę zrobił ten mały cwaniak, wtedy 19-letni. No więc to było ogromne szczęście. Zresztą pan Michael się z nami spotkał, znaczy ze mną się spotkał i mieliśmy bardzo miłą rozmowę. Tak, nie, ja bym nawet nie zaprosił do domu. To było duże przeżycie, muszę
super
powiedzieć.
Super. Czyli to zbieg okoliczności,
trochę
że zbieg Wojciech
okoliczności.
O tym napisał?
Jakbym ja, tak, to był zbieg okoliczności, totalny. Jakbym ja miał wybrać kogoś z Łodzi, znaczy to uważam, że było super, że to była ta postać, bo ona jest taka z jednej strony bardzo znana, z drugiej niesztampowa. a propos znanych łódzkich postaci, czy kultowych w niektórych kręgach, przed bardzo fajna książka powstała, Cool Kids of Death, no ale to jakby nie ma co powielać, ale no my tych legend mamy dużo, nie? I raperów.
No właśnie, nie ma Ostrego, jest Michael.
No nie ma Ostrego, też, no musieliśmy trochę ciąć materiał, ale ja bym pana Ostrego poznał bardzo chętnie. Byłoby mi bardzo miło, więc może przy wznowieniu jakimś dodamy tę postać.
Powiem ci, że byłam zdziwiona, że ten pan Michael jest... Jego tożsamość jest zdradzona tak naprawdę na końcu i to było tak, że ja czytając cały ten tekst zupełnie się nie spodziewałam, o co
tak,
chodzi.
Tak.
I aż w pewnym momencie, jak zobaczyłam na końcu tego tekstu, o kogo chodzi, to tak przeczytałam to od początku raz jeszcze i tak zastanawiałam się, czy ja coś przegapiłam, że tam wcześniej już były jakieś takie sugestie, że to o niego chodzi, czy ja po prostu, nie wiem, coś źle skumałam, bo to wydało mi się takie nieprawdopodobne.
Mieliśmy taką wersję, gdzie to wcześniej było podane, ale zmieniliśmy właśnie na te, kiedy to wychodzi w ostatnim. Znaczy hardkorowi fani Michaela to może odkryją wcześniej, bo tam są takie fakty, które gdzieś na przykład w wywiadach się przewijały z nim, ale na przykład otwierający fragment jego życia jest mało znany. Więc też z tego byliśmy bardzo zadowoleni.
Co za typ w ogóle?
No, bardzo łódzki. Taki właśnie lodzermensch, nie? Tak, zaczynał z bardzo biednego domu, a dorobił się ogromnej fortuny. Takich wykrętów w Łodzi jest sporo. No, jak pytałaś właśnie o te postaci, nie? Czy poetów, czy artystów, czy po prostu mieszkańców, czy gangsterów, Ślepy Max, taki słynny żydowski gangster i tak dalej. Więc myślę, że Łódź ma takie... Spokojnie można by serial a la Król, który się niedługo ukaże, nakręcić też w łódzkich realiach. Albo ekstradycję w łódzkich realiach. O, to by było bardzo ciekawe. Lata 90. w Łodzi. Chciałbym, żeby ktoś taki serial nakręcił.
Teraz chciałabym wrócić do treści książki. We wstępie pojawiło się takie zdanie, które chyba jest jednym z najpopularniejszych zdań cytowanych w związku z twoją książką. I boję się, że wszyscy cię pytają o to zdanie, ale wydaje mi się, że jeśli ktoś nie sięgnął jeszcze po Łódź, to przytoczenie tego zdania, które tam napisałeś, jest szalenie istotne, bo piszesz we wstępie, że w Łodzi dzieje się dokładnie to samo, co w każdym innym polskim mieście, tylko dzieje się bardziej. I to jest bardzo ładne zdanie, które sporo wyjaśnia, ale chciałabym cię poprosić o jeszcze pogłębienie tego wątku.
Ja tak myślę dlatego, że Łódź ma przyklejoną określoną łatkę, czy miała, bo to się zmienia, wizerunek Łodzi, ale w przeszłości miała tam miasta, które ma dużo problemów jakichś społecznych, jest dużo mieszkańców, którzy mają jakieś problemy, miasto Meneli słynne, Lindy i tak dalej, i tak dalej. Prawda jest taka, że w każdym mieście, w Warszawie tam jest wiana złą sławą Praga, nie? We Wrocławiu Trójkąt Bermudzki. W każdym mieście masz dzielnice, które są owiane złą sławą, które mają strukturalne problemy z dawien dawna, tylko w Łodzi ta dzielnica to jest Śródmieście, samo centrum miasta, zaraz obok Piotrkowskiej. I pewne procesy, które się dzieją w każdym mieście, nie wiem, niedofinansowanie mieszkań komunalnych, brak mieszkań, dopalacze, czy wszelkie problemy społeczne związane, nie wiem, z alkoholizmem, z brakiem pracy, to wszystko, co się dzieje w Łodzi, dzieje się wszędzie, tylko gdzie indziej można tego jakby nie widzieć. Możesz przyjechać do Warszawy, nie jechać do takiej okolicy i nawet nie będziesz wiedział, że to miasto ma takie problemy. W Łodzi je zobaczysz od razu, po prostu wysiądziesz w centrum i je masz w Śródmieściu, co jest uwarunkowane historycznie, tym jak to miasto się rozwijało, tym, że to było miasto przemysłowe i tak dalej, co też komunizm z tym miastem zrobił, to byśmy mogli długo rozmawiać, czemu tak jest. Więc to jest na przykład to. Myśląc o tym też miałem na myśli stan kamienic w Łodzi. Każde miasto ma problemy z kamienicami miejskimi, z mieszkaniami komunalnymi. Żadne miasto, ja nie znam takiego miasta, które by sobie poradziło, w sensie, nie wiem, miało większość mieszkań wyremontowanych, żeby one były w dobrym stanie. Nie. Większość mieszkań komunalnych w Polsce jest w fatalnym stanie. To się oczywiście różni zależnie od miasta, a w Łodzi jest przefatalnie, dlatego że tych kamienic jest po prostu najwięcej. Bo Łódź jest największym kamienicznikiem w Polsce, bo ma najwięcej kamienic, bo tak to wyszło po tym, jak weszła w wolną Polskę. I te kamienice są w najgorszym stanie w Łodzi. 89% jest do remontu. Wiele z tych kamienic już u zarania, jak powstało 100 lat temu, było budowane dla robotników, to były tanie czynszówki i one przez 100 lat nie remontowane, w PRL-u ich nie remontowano i one do dzisiaj są w fatalnym stanie. Takie podwórka, jak mamy na okładce, to też wszędzie znajdziesz. Tylko w Łodzi je znajdziesz w dużej ilości naraz i w centrum. A z drugiej strony też myślałem o tym, że na przykład Łódź się strasznie zmieniła przez te lata, ostatnie zwłaszcza, i ogromne morze unijnych pieniędzy sprawiło, że jak się wjeżdża do tego miasta, to się go nie poznaje. Wyremontowane Piotrkowska, centrum EC1, stajni jednorożców tak zwaną, czyli tą ogromną kolorową wiatę przystankową. I więc mamy mnóstwo inwestycji za unijną kasę, które zmieniły oblicze tego miasta. I to znowu nie jest typowo łódzkie, bo w każdym mieście znajdziesz takie inwestycje. we Wrocławiu też, tam nie wiem, Narodowe Forum Muzyki, czy inwestycje, gdzie ludzie tak sobie myślą, no dobra, ale po co my to zbudowaliśmy, nie? Czy my naprawdę nie mamy
poważniejszych problemów?
I uważam, że taka gigantomania, ona jest w Łodzi bardziej widoczna, dlatego, że wcześniej nic nie było, a teraz jest bardzo dużo, mówię o takich dużych właśnie drogich inwestycjach, lśniących, unijnych. W innych miastach może one się bardziej rozmywają, ale jakby pewien proces, czyli pewna gigantomania włodarzy miasta jest też moim zdaniem uniwersalna. Najniższe zarobki w Polsce nadal z dużych miast, najwięcej złych kamienic, 19 tysięcy mieszkań bez dostępu do bieżącej wody i tak dalej, nie? Wszędzie to znajdziemy, Łódź to po prostu widać, więc w tym sensie mieszkańcy innych miast też będą mogli znaleźć w tej książce coś, co będzie uniwersalne dla innych miast, nie? Historia Łodzi jest bardzo specyficzna, ale pewne procesy, które w niej zaszły, zwłaszcza w ostatnich 30 latach, są już typowe dla całej Polski.
Czyli to dlatego ta Łódź jest takim rajem dla reportera, że właśnie jest intensywnie tak bardzo?
Tak, no mnie się tak wydaje i dlatego właśnie my w tej książce się staramy nie powielać takiej narracji tam o Łodzi, czy mieście, nie wiem, dzieci w beczkach, czy jakieś, nie wiem czego.
No tak, bo to jest łatwo wejść w ogóle w taki schemat, w sensie po prostu niby tematy leżą na ulicy, ale z drugiej strony ta narracja o Łodzi jako mieście bez perspektyw, beznadziejnym i tak dalej, no to jest taki łatwy łup trochę dla reportera tak. Chyba.
No to trzeba wyważyć. Nie chcieliśmy uciekać od problemów w Łodzi, nie chcieliśmy udawać, bo to są jakby dwie skrajności, ja też Łodzian to widzę. Jest taka grupa Łodzi, która twierdzi, że w ogóle miasto już się super rozwija, nie ma żadnych problemów. To też jest nieprawda, nie? Więc jakby trzeba to było, uważam, zrównoważyć, nie? Czyli pokazać, że są problemy, mamy nad czym pracować, ale żeby też pokazać, jak się miasto zmieniło, nie? No i też właśnie nie powielać tej sensacyjnej narracji, czyli nie gonić z jakimiś sensacyjkami, ale w Łodzi się dzieje na tyle dużo w różnych miejscach, że nawet odrzucając jakieś horrorowate policyjne historie jest absolutnie o czym pisać.
Tutaj w tej książce właśnie w jednym ze starszych tekstów pojawił się taki fragment, który mnie absolutnie zmroził, bo mam wrażenie, że teraz już taka narracja zupełnie by nie przeszła. W każdym razie pan Marek Koterski właśnie miał taki fragment, że ten wygląd tych ludzi jak z depozytu Izby Wytrzeźwień, jakby szli nogami. W ogóle kolejnych kilka zdań jest mi trudno przytaczać, dlatego że jest to bardzo oceniające, jeśli chodzi o Łódź i Łodzian.
Tak, ktoś nawet na spotkaniu powiedział, że to jest mowa nienawiści, ale my celowo zostawialiśmy ten cytat i wszystkie inne, żeby czytelnik po prostu właśnie sobie spojrzał coś, jak się pisało o Łodzi i co się mówiło o Łodzi w latach 90. Nie? Dzisiaj byśmy tak oczywiście nie powiedzieli. No nie powiedzielibyśmy tak o Łodzi. Ani Łodziani by tego sobie nie powiedzieli, myślę, ani przyjezdni by tak nie powiedzieli. Nie tylko dlatego, że nie wypada, ale też właśnie zmieniła się narracja o Łodzi. Zupełnie inaczej Łodzianie sami sobie opowiadają siebie i swoje miasto, i na zewnątrz się też inaczej komunikują i też ludzie na zewnątrz odbierają inaczej miasto. Ja mam dużo, no może to są takie sygnały, może ludzie co innego mówią za plecami. Ty mi możesz powiedzieć, co ludzie mówią o Łodzi, którzy nigdy tam nie byli.
Wiesz co, ja też żyję w swojej bańce, która ceni bardzo jakieś wydarzenia kulturalne związane z Łodzią, więc też chyba nie spotykam się z takimi opiniami. I chciałam ciebie zapytać, czy to właśnie znaczy, że ten mit okropnej Łodzi już odszedł?
Jako narracja, no to tak. Tak już się nie mówi o Łodzi. Ja mam takie wrażenie, że tutaj Urząd Miasta też wykonał dużą pracę nad tym, żeby zmienić narrację, nie? Można się śmiać z tego i my też w książce to nieco krytykujemy, że kasa włożona na promocję, także na promocję pani prezydent, ale też na promocję miasta jest bardzo duża. Urząd Miasta Łodzi jest mistrzem w social mediach. No ale to przyniosło docelowo, po tam powiedzmy po 10 latach, to, czy nawet wcześniej, to przyniosło określony efekt, nie? Zresztą to się wiele rzeczy zbiegło, bo to i unijne pieniądze, dzięki czemu mogliśmy włożyć kasę właśnie w te wielkie projekty, ale też prywatny biznes wszedł bardzo mocno w fabryki. Pierwsza była oczywiście manufaktura, która przetarła szlaki, ale potem były kolejne, teraz mamy Monopolis, wcześniej Lofty Scheiblera i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście mnóstwo jest nadal fabryk, które są zapadnięte i to właśnie jest nawet zabawne w Łodzi, że możesz jedną ulicą iść i masz super fabryki odnowione i błyszczące, tam porobione lofty, czy nie wiem jakie rzeczy, restauracje, w których mnie nie stać na jedzenie, a obok masz takie fabryki, że zaraz się zawalą. To jest przy jednej ulicy. No ale są odnowione fabryki, a 20 lat temu w ogóle ich nie było, bo wszystkie były po prostu albo bardziej, albo mniej zrujnowane, bo tam po prostu fabryka to nie był zabytek, czy nie było nic fajnego, nie? Nie było takiej mody na postindustrial, żeby tam, nie wiem, zrobić fajne lofty.
No a ty zaglądasz do tych fabryk i pokazujesz nam, co tam w środku się dzieje.
I właśnie, no tak, i tam jest cały rozdział, gdzie tak skrótowo dosyć, ale no, tam wchodzimy w te fabryki, bo to są ciekawe historie. Jest cała książka o manufakturze, też ciekawa, jak to był projekt, którym w latach 2000, kiedy likwidator ówczesnych zakładów Marchlewskiego miał taki pomysł, żeby ją odnowić, to się wszyscy w głowę pukali. Nikt nie wierzył w Łodzi, że to się uda. No i potem już następni podchwycili inwestorzy i teraz to jest jakby, tam jest mnóstwo kasy położone, nie? I te projekty chyba się w miarę bronią. Znaczy bronią i nie bronią, na przykład Lofty Scheiblera to też piszemy, zbankrutowały, potem się odnowiły i teraz tam są mieszkania, nie? Znaczy to nie jest rewitalizacja fabryki, ale jest miejsce tak zwana sukcesja, galeria miejska. Tam jakby była stara fabryka, ją wyburzono i w ramach rewitalizacji zbudowano centrum handlowe, które zbankrutowało. Pierwsze w Polsce, tak ogromne, które zbankrutowało. To też jest
ciekawe. Co za zbieg tak. Po prostu wydarzeń.
W książce jest opisana, też jest ciekawe, Wima, fabryka na Widzewie. Tam są takie ogromne hale i w tych halach są właśnie gdzieś wciśnięci, a to ktoś meble reperuje, a to jakieś biuro architektoniczne, nie? Taka hipsteriada trochę, ale obok też jakiś mechanik, który ma gołą panią powieszoną na ścianie. No i jak ja tam jeszcze byłem, no to wyglądało bardzo ciekawie, a teraz ta Wima ma być w całości odremontowana. Tam są kosmiczne pieniądze, potrzebne, to jest ogromny teren, ale znalazł się na to inwestor i też jestem bardzo ciekaw, bo to właściwie prawie po sąsiedzku ode mnie ta Wima, więc jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. I to też znowu jakby się dzieje w miastach, bo w Poznaniu masz stary browar, w Warszawie masz elektrownię, tak? Tam, gdzie Trzaskowski miał wieczór wyborczy, coś jakoś tam...
Elektrownia po Wiśle chyba.
Elektrownia po Wiśle, nie? No to też jakby ten sam schemat. Model, schemat, nie? Ja nie chcę mówić, że gdyby nie wiem, manufaktura i Łódź, to te inwestycje by nie powstały, ale jakby to się w czasie zbiegło, nie? Że kiedyś też byśmy nie powiedzieli pewno o elektrowni po Wiśle, że to jest coś, co można odnowić, nie? Tylko pewno może by popadła w ruinę, a to jakoś właśnie w Polsce się zmienił sposób myślenia o tych pofabrycznych wnętrzach.
No, Łódź w tej kategorii ma bardzo duży potencjał, bo tych terenów ma rzeczywiście sporo. Ale chciałam cię teraz zapytać w takim razie, skoro mity już zostały w pewien sposób obalone, już tak nie funkcjonują, już ta narracja się zmieniła, to z jakimi problemami teraz boryka się Łódź?
My dużo poświęcamy miejsca mieszkaniówce właśnie. Ona jakoś jest mi bliska, bo uważam, że to jest w ogóle największy problem współczesnej Polski, czyli brak mieszkań. W ogóle mieszkań na każdą kieszeń, ale w książce się przyglądamy na tę kieszeń mniej zamożną. Jest jakiś dramat, bardzo długo się czeka na mieszkanie. Jak już się dostanie to mieszkanie, to jest w fatalnym stanie. Po tej książce ja napisałem reportaż o walących się kamienicach w Łodzi, bo już po tej książce zawaliły się w odstępie paru miesięcy 3 kamienice w Łodzi. Cudem tam nikt nie zginął, bo tam po prostu nikogo nie było. Znaczy nie, przepraszam, jedna kamienica była zamieszkała, tylko się zawaliło skrzydło, gdzie akurat nikogo nie było. Ale równie dobrze się może za tydzień czy za pół godziny zawalić kamienica z ludźmi w środku i po prostu będziemy mieli katastrofę budowlaną. I to jest realne zagrożenie. I od tego zagrożenia sobie władze miasta oczywiście zdają sprawę, tylko że policzyli, że to na remont tych kamienic trzeba 13 miliardów. 13 miliardów to jest kasa, której nie ma żadne miasto. Łódź musiałaby na nic nie wydawać pieniędzy przez 2 lata, w ogóle na nic, a to jest oczywiście niemożliwe, bo miasto ma swoje budżetowe wydatki stałe. I tylko w te remonty kamienic. To jest nie do zrobienia. Nawet gdyby całe kasę na inwestycje, no to by wydawała Łódź tylko na remonty kamienic i tak by potrwało z ponad dekadę. Oczywiście tego też nie można zrobić, więc potrzebne jest wsparcie państwa polskiego. Ale wiemy, kto jest na czele państwa polskiego, kto jest na czele Łodzi. Więc taka kooperacja jest, przynajmniej no, wydaje się w tej chwili w obecnym układzie politycznym absolutnie niemożliwa, nie? Więc moim zdaniem mieszkaniówka po pierwsze i stan tych kamienic. Po drugie, dla mnie transport w Łodzi to jest katastrofa. Teraz Łódź właśnie pod płaszczykiem pandemii pocięła znowu połączenia tramwajowe i autobusowe. To jest jakiś dramat. No i rewitalizacja jest czymś, może nie jest problemem, ale czymś, czemu my się też w książce uważnie przyglądamy, czyli takiemu procesowi, który polega na upiększaniu miasta, natomiast stawiamy znak zapytania, czy ono na pewno służy rozwiązywaniu społecznych problemów w mieście. Bo...
No właśnie, rewitalizacja, piękne słowo, jakby idea szczytna. Co jest z nią nie tak w Łodzi?
Społecznicy, z którymi rozmawiałem, wskazują na to, że rewitalizujemy kamienice, ale wyrzucamy mieszkańców, przynajmniej tych mieszkańców zadłużonych. Rozrzucamy ich gdzieś po całym mieście i tym samym nie rozwiązujemy problemów, które oni mają, albo mieli mieszkańcy na przykład na Włókienniczej, którą opisujemy. Więc co z tego, że mamy wyremontowane kamienice, skoro mieszkańcy, którzy w nich mieszkali, ich sytuacja rzeczywiście się nie poprawiła. Dalej mieszkają w fatalnych warunkach. Na przykład chłopak, z którym rozmawiałem, no to on na przykład brał dopalacze na Włókienniczej. Teraz mieszka gdzieś indziej i to zmieniło w jego życiu tyle, że musi dalej dojeżdżać, żeby wziąć te dopalacze, bo jego koledzy i tak się z tego miasta zjeżdżają, przynajmniej zjeżdżali na Włókienniczą i tam sobie handlowali i zażywali. Więc jakby problem dopalaczy jest w ogóle nierozwiązany, nie? Nic tu nie zrobiliśmy, po prostu go nie widać.
Na Włókienniczej.
Na Włókienniczej i w centrum. Chociaż nie można powiedzieć, że władze Łodzi się nie starały, starały się, zresztą nie miały za bardzo wyjścia, bo to był warunek dostania unijnych pieniędzy, ale poszły bardzo właśnie w remontowanie i upiększanie miasta. Ta kwestia społeczna została trochę pominięta. Więc nie jest, że się nic nie robi w tym temacie, ale można zadać pytanie, czy to na pewno o to chodzi w rewitalizacji, nie? Czy my na to dostaliśmy pieniądze z Unii?
A jak poznałeś ludzi z Włókienniczej?
jak jeszcze ci ludzie mieszkali na Włókienniczej, to ich poznałem pisząc w Włókienniczej inny tekst. On też jest w tym zbiorze o Elizie, która szuka mieszkania. A potem jak oni się wyprowadzili, to już szedłem od nazwiska do nazwiska, sprawdzając, gdzie ci mieszkańcy się przeprowadzili, nie? Trochę mi plotkami podpowiadali, więc mieszkańcy Włókienniczej w ogóle bardzo chętnie ze mną rozmawiali. Chętniej kobiety raczej niż mężczyźni, chociaż trochę to zależy, więc... Tak, to są trudne rozmowy, nie? Albo Tomek, który też jest opisany, który bardzo chciał, żeby córka do niego wróciła, no ale w jego sytuacji raczej nie wróci. Albo który ma 100 tysięcy długów jeszcze narobionych przez matkę na mieszkaniu, tego nigdy nie spłaci w życiu. Czy inni mieszkańcy, którzy po prostu, jak już masz dług, który opiewa na kilkadziesiąt tysięcy, a zarabiasz 1500 albo nawet nie, to ty nigdy nie spłacisz tego długu i on zawsze za tobą będzie ciążył. I to nie jest tak, przynajmniej ja nie spotkałem takich bohaterów zbyt wielu, albo nie wiem, czy w ogóle, którzy by w ogóle jakby nie myśleli o długu, nie? Ktoś mówi, że no to oni nie płacą. Takie narracje, że jak ktoś nie płaci za kamienicę, to tam nie chce płacić, nie? Ja nie spotkałem ludzi, którzy by nie chcieli płacić. Spotkałem ludzi, którzy z różnych powodów nie mogli płacić, a potem już może faktycznie było wszystko jedno, no ale jak już im ten dług narazł do takiego, albo już dostali eksmisję, to już po prostu nie mieli żadnej motywacji, żeby płacić, bo to i tak do niczego jakby to by się nigdy nie skończyło, więc już woleli wydać na inne rzeczy, bo i tak by nie zniesie tego długu, więc tam jest dużo takich trudnych sytuacji. Na przykład Eliza, która jest w tej książce, to myśmy tam się zaprzyjaźnili, teraz nam się trochę kontakt urwał, ale długo jeszcze trzymaliśmy ten kontakt. No ja widziałem, że już jakby, no ja już nie jestem w stanie więcej zrobić. Sam nie zmieni polityki miasta, zresztą to też nie jest takie proste. Żeby nie było tak super mroczno, to oprócz oczywiście tam właśnie przebojów różnych z mieszkaniami, że Eliza miała bardzo, bardzo radosne życie, bardzo się dobrze bawiła ze swoimi dziećmi. Ja w ogóle lubiłem ją odwiedzać, bo tam był zawsze bardzo radosny dom. Taki dosyć wesoły. I tak samo było w różnych rodzinach, które opisuję w tym rozdziale o rewitalizacji. Nie, że pomimo różnych tam jakichś problemów, czy tego, że te mieszkania czasami może nie wyglądają najlepiej, ale mieszkańcy robią wszystko, żeby one wyglądały właśnie jak najprzytulniej, są ze swoją rodziną, nie? I właściwie jeśli w rodzinie wszystko gra, no to oni są szczęśliwi, nie?
To teraz kolejny wątek, który myślę, że jest istotną częścią książki, przynajmniej dla mnie był bardzo istotny, mianowicie ulica Piotrkowska. Kiedy zapytasz łodzian, czym jest ulica Piotrkowska, no to oczywiście wszyscy będą wiedzieli, natomiast być może mieszkańcy Leszna, czy Rzeszowa, czy Suwałk nie do końca wiedzą, czym jest ta Piotrkowska. Jak byś wyjaśnił wagę tej ulicy? Czym ona jest w ogóle dla Łodzi?
Piotrkowska jest centrum Łodzi. Trochę jak rynek, tylko czymś dużo ważniejszym niż rynek tak naprawdę, bo znowu musielibyśmy wrócić do historii. Łódź się nie rozwijała jak inne polskie miasta, tam gdzieś na prawie miejskim, zbudowane wokół rynków, czy przy rzekach. Łódź jest miasto przemysłowe. Na Łódź trzeba patrzeć jak na Nowy Jork, na Chicago, na Manchester, jak na miasta przemysłowe. Zresztą Łódź ma siatkę ulic, taką właśnie, jedynym jest polskim miastem, którym tą siatkę ulic możesz porównać do na przykład amerykańskich miast, nie? Bo ono po prostu było planowane, rozrysowane, te fabryki rosły, rosły, rosły. No i Piotrkowska jest ulicą w centrum. Łodzianie nie mieli nigdy rynku. Od paru lat mają rynek manufaktury, to jest jakby rynek, ale to zawsze centrum, miejscem spotkań była Piotrkowska. Wszystkie najważniejsze instytucje, Urząd Miasta, kiedyś Dom Partii, no to się znajdowały przy Piotrkowskiej albo w bliskiej odległości od Piotrkowskiej. Wojtek ma takie zdanie, ono mi się bardzo podoba, że Piotrkowska jest właśnie, jak daje ci poczucie takiego małego miasteczka w wielkim mieście, bo tam się po prostu wszyscy spotykają. Nie przejdziesz się Piotrkowską i spotkasz urzędników, polityków, dziennikarzy, riksiarzy, sprzedawców, nie? Wszyscy jakby, nie tylko elita Łodzi, ale w ogóle wszyscy mieszkańcy po prostu tam ciągną, nie? Ona zmieniała swoje funkcje. Gdy Wojtek nie pisał, to ona jeszcze miała funkcję handlową. Tam było mnóstwo sklepów. Teraz funkcja Piotrkowskiej, ze względu na to, że powstała manufaktura i Galeria Łódzka, które wymiotły w ogóle jakby sklepy, no to, znaczy są jeszcze sklepy na Piotrkowskiej, no ale nie jest tak, że o, muszę iść na zakupy, pójdę na Piotrkowską. Nie, no musisz iść na zakupy, to pojedziesz do manufaktury. Ale jak chcesz iść się napić, czy zjeść, czy pobawić, no to pójdziesz na Piotrkowską. I to zresztą widać też w architekturze tej ulicy, bo masz bardzo wystawne, piękne kamienice, które przyjeżdżają turyści i oglądają z rozdziawionymi gębami. Fabryk właściwie na Piotrkowskiej nie ma w tej części deptakowej, oprócz OFF Piotrkowskiej, ale są właśnie pałace fabrykantów, czy kamienice, które do nich należały, bardzo wystawne. No ale są też bardzo biedne kamienice, albo takie, które kiedyś były piękne, ale już je ugryzły ząb czasu, które się walą, albo takie, które się zawaliły i nigdy ich nie odbudował. Ale właśnie dzisiaj Piotrkowska jest miejscem, gdzie się po prostu wszyscy spotykają i wszyscy razem bawią. Nawet jeśli się nie bawią razem przy jednym stoliku, to się bawią obok sąsiadujących ze sobą barach, nie? Wydaje mi się, że to jest to jednak specyficzne, bo jednak może mieszkańcy innych miast się ze mną nie zgodzą, ale no nie jest tak, że na przykład cały Wrocław się spotyka na rynku we Wrocławiu. Właściwie Wrocław nie chodzi na rynek we Wrocławiu, bo na rynek we Wrocławiu chodzą turyści. Ewentualnie ludzie chodzą na te uliczki boczne, gdzie są fajniejsze bary. Ale to też zależy, bo ktoś, kto ma kasę, to idzie gdzieś indziej, ktoś, kto nie ma, to idzie gdzieś indziej, a na Piotrkowskiej się spotykają absolutnie wszyscy. Łącznie z turystami, których w Łodzi póki co jest niewielu. Też Piotrkowska nie ma takiego, nie masz takiego poczucia właśnie, że to nie jest twoja ulica, nie? Bo mi się wydaje, że możesz mieć takie poczucie, czy na Mąciaku w Sopocie, nie? Czy właśnie na rynku we Wrocławiu, czy w Poznaniu, że to właśnie nie jest twoje miejsce jako mieszkańca, bo ty tam nie masz nic dla siebie. Nie pójdziesz do knajpy zrobionej pod turystów. Ani cię tu nie stać, ani to żadna zabawa, nie? A na Piotrkowskiej to jest miejsce dla ciebie, dla turystów, ale dla ciebie też i ty się tam dobrze czujesz na tej Piotrkowskiej jako mieszkaniec Łodzi. Nieważne co robisz, jak jesteś hipsterem, to masz jedne knajpy. Jak lubisz sobie małpkę wypić w bramie, to idziesz sobie w bramie, się napijesz małpkę. Jak jesteś bez domu, to masz pasaż Schillera. Jak jesteś biznesmenem, to sobie idziesz do knajpy z cenami warszawskimi i tak dalej, i tak dalej. Każdy na Piotrkowskiej znajdzie miejsce dla siebie.
Ale ta różnorodność też jest źródłem konfliktów.
No tak, tak, tak. No bo właśnie to się nam ściera, ale Piotrkowska jest bardzo demokratyczna, w sensie jakby tam obok właśnie na pasażu, bardziej na Rubiku niż na Schillera, czyli pasażu Rubinsteina, na przykład mieszkają bezdomni, tam ich nikt nie próbuje przeganiać, oni są jakby po prostu mieszkańcami Piotrkowskiej. Zresztą tam mieszkańcy okolicznych kamienic im przynoszą jedzenie. Pełna współpraca. No i oczywiście jest bardzo duży konflikt między mieszkańcami Piotrkowskiej a knajpami. Ja tam opisuję panią Ewę w książce, która no ciężko miała życie z knajpami, zresztą ona już tam nie mieszka, bo ja potem z nią miałem kontakt, gdy ona już się wyprowadziła z Piotrkowskiej, bo po prostu ją ten atak z jednej strony burgerowni, a z drugiej kebabą i klientów tych dwóch lokali ją po prostu wymiótł z Piotrkowskiej i tam. Ona miała właśnie fajne opowieści, taką nostalgię z tą starą piotrkowską sklepową, taką dystyngowaną, która już nie istnieje i jej się było trudno mentalnie z tym pogodzić, że ta ulica już nie istnieje. Tak, albo właściciel knajpy, który też jest opisany, który nie zważając w ogóle na prośby mieszkańców tam sprzedawał, polewał wódkę do 5 rano. Więc oczywiście ja bym nie chciał mieszkać na Piotrkowskiej i myślę, że to jest, no, nikt by nie chciał. Znaczy, no tam niektórzy mieszkają, ale ja nie spotkałem zadowolonego mieszkańca ulicy Piotrkowskiej, tej części deptakowej. Ale jak na taką liczbę ludzi, która tam się przewija w piątkowe i sobotnie wieczory, to muszę powiedzieć, że jest bardzo, bardzo kulturalnie, bardzo spokojnie. Ja pamiętam czasy, jak na Piotrkowskiej naprawdę strach był chodzić, bo można było w głowę dostać, ale to już się skończyło.
Wiele rzeczy, mam wrażenie, się skończyło, jeśli chodzi o Łódź, właśnie tych negatywnych. Jedną z takich rzeczy, o których piszecie też, jest to, że w Łodzi trudno o jakieś inicjatywy, dlatego że Warszawa jest tak blisko, że po prostu jest jakiś drenaż umysłów, jeśli chodzi o Warszawę. Czy to też już za Łodzią?
Nie, to jest nadal duży problem. Znaczy my zresztą, taka krytyka, która nas spotkała po tej książce, dotyczyła tego, że na przykład mało mamy, czy przytaczamy dobrych inicjatyw łódzkich, bo ich faktycznie jest sporo, nie? To, o czym już rozmawialiśmy, cała scena kulturalna, muzyczna, ale inicjatywy właśnie ruchów miejskich, grupa pewnych osób, czyli jeśli nie pierwszy, to jeden z pierwszych ruchów miejskich w ogóle, jakie powstały w Polsce, powstały właśnie w Łodzi. Oni takimi happeningami zwracali uwagę na różne problemy. Do dzisiaj wielu z nich jest takimi aktywnymi działaczami miejskimi, więc w Łodzi się dużo dzieje, ale faktycznie jest taki drenaż i on wynika z tej bliskości Warszawy. Ja mam mnóstwo znajomych, którzy są w Warszawie, i nawet by chcieli mieszkać w Łodzi, no ale nie mogą z różnych powodów. No bo tutaj dostali pracę, awans na stanowisku. To jest często awans zawodowy. To niekoniecznie jest awans finansowy. Znaczy możesz zarabiać więcej w Warszawie, ale jak to przeliczysz na koszty życia, to de facto dopłacasz za mieszkanie w Warszawie często. No ale jakby w wielu branżach, na pewnym etapie rozwoju musisz się wyprowadzić z Łodzi, nie? A jest ci łatwiej niż z Wrocławia, bo na przykład zaczynasz dojeżdżać. Mam też takich znajomych, którzy próbują na jedną nóżkę, tak sobie będą dojeżdżali. No i po pewnym czasie okrywają, że ten dojazd jest jakieś piekło, no bo dojeżdżasz półtorej godziny, tak się mówi.
Ty też dojeżdżałeś przez pewien czas, tak kursowałeś.
Ale ja nigdy nie dojeżdżałem tak, żebym od poniedziałku do piątku codziennie rano wsiadał w pociąg i wieczorem wracał. Wiesz, o co chodzi? Zresztą jeżdżę nadal do Warszawy, no to tu zostaję na dzień, na dwa, nocuję sobie, potem wracam. Nigdy miałem tak, że musiałem się na przykład codziennie o 9 rano odmeldować w biurze, a o 17 wsiąść w pociąg i wrócić do Łodzi, nie? To mi o taki dojazd chodzi. Regularny, bo taki na chwilę to właściwie jest wygodne, no bo problem się zaczyna właśnie, jak musisz to robić codziennie. I ludzie stwierdzają, że nie, no to jest jednak jakiś koszmar, no ale już zaczęli dojrzeć do tej Warszawy, zmienili pracę albo zmienili stanowisko, no to już głupio zrobić krok do tyłu. Koniec końców się przeprowadzili do Warszawy. Jakby byli we Wrocławiu, to większa z nich liczba zostałaby we Wrocławiu. I to widać w statystykach. To też piszemy o tym. Łódź się bardzo wyludnia szybko. Jest wiele tego powodów, ale bliskość Warszawy jest jednym z nich.
No właśnie jedna z rozmówczyń też powiedziała, że dosyć tego drenażu i że w Łodzi już się da. Teraz zerknęłam na cytat.
No tak, tylko że widzisz, kiedyś ludzie wyjeżdżali, bo się wstydzili Łodzi. Właściwie to nie było żadne miasto, którym się można było pochwalić, albo nie było nic ciekawego. Albo oni myśleli, że nie ma nic ciekawego. Ten wyjazd się bardziej wiązał z oceną Łodzi. Teraz ludzie chcieliby zostać w Łodzi. Ja mam mnóstwo znajomych, których w ogóle nie chce wyjeżdżać. Ale ponieważ sytuacja ekonomiczna jest taka, że w Łodzi się nadal najmniej zarabia z dużych miast w Polsce. Wchodzi tu jakiś biznes, otwierają się biurowce, no ale jednak jak się spojrzy na inne miasta, no to jakby nie ma porównania za bardzo. No i dlatego ludzie po prostu, wiesz, jak chcą, to w pewnym momencie nie mogą, więc oczywiście zmiana myślenia o mieście jest pierwszym krokiem w tę stronę, żeby ludzie zostawali. To się powoli dzieje, ale wciąż się czasami zderzają z twardymi prawami ekonomicznymi. Ja powiem szczerze, ja nie mam pojęcia, czy jest na to jakaś rada, nie? Tutaj są jakieś projekty, na przykład, żeby Łódź była takim centrum przesiadkowym Polski, dzięki tunelowi łączącymi dworzec Łódź Fabryczną i Łódź Kaliską. Łódź ma właśnie jeden krańcowy dworzec, czyli Łódź Fabryczną. No jeden dworzec Łódź Kaliski, z którego da się pojechać dalej, ale naokoło przez tę Łódź. Jak się skróci ten podróż, to skracasz podróż o pół godziny, ale to ci też skraca, na przykład może z Warszawy do Wrocławia dojechać pół godziny szybciej, czy do Poznania po prostu przez centrum Łodzi, a nie objeżdżającym naokoło. Więc gdyby to się udało, to by było fajnie. No i tam władze starają się ściągać biurowce, ale no to jest, wiesz, jakby proces gospodarczy tak silny, tak wieloletni, że to jest trudne do odwrócenia, nie?
A czemu te niskie zarobki takie w Łodzi?
To jest historycznie uwarunkowane. Po pierwsze dlatego, że włókniarki już w PRL-u mało zarabiały. No rząd jakby nazywał to pracą lekką, chociaż to wcale nie była praca lekka. No ale że były kobiety, kobietom się mniej płaciło, także egalitarny PRL płacił mniej kobietom i płacił w konsekwencji mniej włókniarkom, czyli, a były zakłady w Łodzi, gdzie 80% kadry to były kobiety. Więc już w PRL wchodziło miasto biedniejsze. Po czym, no był kryzys w początku lat 90. No prawie wszystkie fabryki zbankrutowały, jak nie wszystkie, bo gdzieś któraś chwilę pociągnęła, to potem się zamknęła. Więc jak miałaś 20% bezrobocie, no to pracodawcy płacili mniej. Jak raz zaczęli płacić mniej, no to już konsekwentnie płacili mniej. I potem zarobki w Łodzi rosły i rosną nadal, ale rosną w każdym polskim mieście, więc po prostu ta różnica, dynamika rozwoju Łodzi musiała być większa niż Wrocławia, Poznania, żeby Łódź dogoniła te miasta, no bo zaczynała z niższego poziomu. Mhm. A nie jest większa, jest porównywalna, więc cały czas te miasta są z przodu, nie? Dużo też się zastanawiamy nad tym, że się Łódź bardzo zmienia, ale wszystkie polskie miasta się zmieniają, bo się w ogóle Polska zmienia, bo się Polska bogaci. Możemy oczywiście dyskutować, czy tam się równomiernie bogaci, no ale jest jakby faktem, że przynajmniej do pandemii PKB rosło, więc Łódź się rozwijała, no ale inni też nie stali w miejscu, więc też się rozwijali i dlatego Łódź cały czas ma te niższe zarobki, nie?
Ale fakt, że nie masz bezrobocia 20% jest optymistycznym faktem.
No tak, ale widzisz, to znowu jest proces ogólnopolski, bo bezrobocia w ogóle w Polsce, znaczy znowu poprawka na pandemię, bo teraz zobaczymy, no tak, co się będzie działo, ale przed pandemią właściwie nie mieliśmy problemu z bezrobociem. Nie to, że nie mieliśmy problemu z pracą, bo mieliśmy śmieciowe zatrudnienie, bardzo niskie zarobki i tak dalej. Albo niskie zarobki, a resztę płacą pod stołem, a mamy strasznie patologiczny rynek pracy. Ale bezrobocie jako takie rejestrowane w urzędach pracy było niskie, nie? Nie wiem, czy Łódź może być z tego jakoś przesadnie dumna, skoro to się wydarzyło w całym kraju. No może być dumna, dlatego że Łódź miała więcej do nadrobienia, nie? No ale to podobne procesy zachodziły jak w całej Polsce. Sporo osób wyjechało, ktoś tam się przeprowadzał do innych miast. Bardzo też od lat 90. spadła liczba mieszkańców, nie?
Czy czuć w związku z tym pesymizm w Łodzi?
Nie, ja bym powiedział, że czuć optymizm, że ludzie właśnie
mimo
są.
Mimo tych malejących statystyk demograficznych?
Bo ludzie o tym
nie myślą na co dzień?
Ludzie nie patrzą w te statystyki. Ja to wiem, bo myśmy to grzebali do książki, nie? Ludzie na zewnątrz widzą, że Łódź pięknieje, no bo faktycznie pięknieje, że są inwestycje, że się dzieje, to jest bardzo często powtarzające się słowo, że się dzieje, że się zmienia. Mając wspomnienia tego, jak wyglądała Łódź w latach 90., czy jeszcze w 2000, i patrząc na to, jak wygląda teraz, no to jesteś optymistą, bo to jest kolosalna zmiana. Dlatego ludzie są optymistami, nie? Oczywiście jakby spojrzeli w statystyki właśnie demograficzne, no to by się pewnie za głowę złapali, no ale to nie jest coś, co się przewija na co dzień. To nie jest coś, czym też się oczywiście władze Łodzi chwalą, nie? Że spada liczba mieszkańców.
Chociaż będąc ze Słupska, to właśnie kojarzę, że ten fakt akurat tamtejszych mieszkańców tak bardzo bolał, nie? Że właśnie na przykład Słupsk się wyludnia i że coraz mniej ludzi, młodzi wyjeżdżają. Dlatego tak zapytałam o to.
No tak, ale Słupsk jest inny, no bo jest jednak mniejszy. Łódź jest, no tak. Chociaż się kurczy, jest jednak wciąż dużym miastem. Wciąż jest dużo studentów, nie? Studentów jest nawet coraz więcej, bo akurat studentów przybywa i ludzi w tym przedziale wiekowym 19-25, akurat w tym przedziale wiekowym mieszkańców Łodzi rośnie. Czyli w bardzo ważnej grupie wiekowej, więc jakby to nie jest tak, że miasto pustoszeje, że nie jest Detroit, ale to jest taki powolny odpływ mieszkańców. musiałby być dynamiczny wzrost, żeby zapełnić tę lukę po tych, którzy się wyprowadzili, zmarli, wyjechali. A jest wzrost w tej grupie młodej, ale nie aż tak dynamiczny, żeby on zasypał tę dziurę.
W tej książce jest, w związku z tym, że sporo tekstów pochodzi z lat 90., no i są te teksty współczesne, to jest takie porównanie. I muszę przyznać, że zmroziło mnie, jak czytałam jeden z tekstów Wojciecha Góreckiego i tam właśnie była mowa o umowach śmieciowych, zleceniach, jakichś okresach próbnych. I tak zerknęłam na chwilę, czy ja przypadkiem nie czytam reportażu z 2017 czy 2019 i tak, no nie, lata 90. I sobie pomyślałam, o matko, po prostu nic się nie zmieniło w tej kwestii. To był dla mnie szok.
No tak. No te Wojtka teksty to w ogóle są niektóre straszne, bo tam są po prostu dramatyczne historie opisane włókniarek, które nie miały w ogóle jak zarabiać, nie? Się na przykład prostytuowały, żeby... No Wojtek też ma taki wątek, że rozwój seks biznesu był bardzo wyraźny w tych latach 90., bo włókniarki traciły pracę i po prostu nie miały innego. Albo jak kradły, nie? Wchodziły do Uniwersalu, kradły po prostu jedzenie, żeby móc wyżywić rodziny. No to tak to oczywiście już dzisiaj nie wygląda. Ale jakieś właśnie śmieciowe zatrudnienie, czy sposób traktowania pracowników, no to w ogóle jest bardzo duży polski problem do dzisiaj, nie?
Wspomniałeś o tych inwestycjach i rzeczywiście, jak się patrzy właśnie na te duże budynki, biurowce, też piszecie o dworcu Łódź Fabryczną, o którym bardzo długo się i bardzo intensywnie mówiło w Polsce. No to okej, w tej kwestii inwestycyjnej może dzieje się dobrze, ale jakie są takie rejony, które uważasz, że wymagają intensywnego działania? Domyślam się, że na pierwszym miejscu byłaby mieszkaniówka.
Na pierwszym miejscu mieszkaniówka. Ja też bardzo ostatnio mam, właśnie już o tym też mówiłem, ale powiem jeszcze, właśnie mam smutne przemyślenia związane z łódzkim transportem, bo ja widzę, że tutaj mam wrażenie, że władze miasta się trochę rzucają od ściany do ściany. W sensie chciałyby inwestować w komunikację, ale trochę nie mają hajsu albo mają inne priorytety i ja się po prostu boję, że to miasto się zapcha, nie? Że ono się samochodowo po prostu wybuchnie, bo warszawiacy tego nie widzą, ale po Warszawie się super dobrze jeździ komunikacją miejską. Nie? Naprawdę musisz mieszkać gdzieś chyba na jakimś Tarchominie, żeby to był jakiś problem z dojazdem. No ale po Śródmieściu jakoś w ogóle jest bezproblemowo. Nie? Wrocław, ja też nie mam problemu jeździć po Wrocławiu. Kraków wydaje się też mieć spoko komunikację. No, a Łódź naprawdę odstaje od nich. I to jest moje prywatne, już nie jako autora, ale jako mieszkańca, to moje prywatne marzenie jest takie, żeby tam był taki włodarz, który po prostu wbrew protestom kierowców, to jest oczywiście trudne, tak totalnie przestawi wajchę na komunikację publiczną. Nie? No to się oczywiście, to się nie dzieje. Nie? Znaczy to się dzieje powoli, żeby też, nie, bo tam przybywa bus pasów, dróg rowerowych powoli. No ale z kolei Łódź jest miastem, które zwija komunikację tramwajową. Znaczy nie, że zwija, tylko ona się sama zwija, bo po prostu te tory są w tak fatalnym stanie, że po prostu się tam nie da jeździć. Na przykład duża bardzo ulica Wojska Polskiego, może nie w ścisłym Śródmieściu, ale wcale nie na obrzeżach, gdzie nie jeżdżą tramwaje od roku, bo nie, po prostu tory są w tak złym stanie, że zamknęli ulicę. Przez rok nie jeżdżą, plus nic się przez ten rok nie dzieje. Nie rozpisano przetargu, dopiero ma zostać rozpisane, więc co najmniej kolejne 2 lata nie będą jeździły. No to 3 lata nie będą jeździły tramwaje. No to jak wrócą tramwaje za 3 lata, to ci, co mieli jeździć tam tramwajami, to już dawno w samochody powsiadają, nie? I takich tam połączeń jest więcej, nie? Łódź na przykład miała dobre połączenie, co była nadzieja, ze Zgierzem. Tego z kolei nie miało żadne inne miasto w Polsce. Z gminami ościennymi tam szedł tramwaj do Zgierza, tramwaj szedł do Ozorkowa. To była najdłuższa, ja nie wiem, czy to nie była najdłuższa linia tramwajowa w Europie. Ozorków jest mega daleko. I wiesz, już cały ten dystans z Ozorkowa, już nie mówiąc ze Zgierza, z Pabianic, z Konstantynowa dało się tramwajami dojechać. Więc jakby te tramwaje były, wiecie, szybkie, fajne, no to by takie było małe, no nie chcę mieć metro, ale taka mini kolej dojazdowa, nie? To by fajnie hulało. No ale nikt to nie inwestował przez lata i te tramwaje się pozwijały, a ludzie muszą jakoś dojeżdżać.
Nie wiem, czy władzom Łodzi uda się sprawnie rozwiązać kwestię transportu, ale wiem, że jeśli macie jakiekolwiek pytania do mojego dzisiejszego rozmówcy, to dawajcie znać. Piszcie na dominika@ważnepodcast.com, na Instagramie. Jeśli chcecie się czymkolwiek podzielić, również czekam na wasze wiadomości. Może zainspirujecie Bartosza do kolejnego reportażu. W każdym razie dzięki za dzisiaj i do usłyszenia niebawem.